Chciałbym rozpocząć słowem zapisanym w Księdze Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 23 rozdział, może od 16 wersu, bo tak jest dużo tego tekstu, nie chciałbym zmęczyć nikogo czytaniem. Tak mówi Pan zastępów, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią. Widzenia swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie, a do wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by wiedzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od złej drogi i ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy, prorokując kłamliwie o moim imieniu, mówiąc, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu, moje imię, przez swoje sny, jak sobie wzajemnie opowiadają? Tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Może dotykam trudnego tematu, ale czasami widzimy daną rzeczywistość od drugiej strony. Wiecie, i kiedyś, bardzo dawno temu, miałem taka sytuacja była. Przyjechał pewien człowiek z Ukrainy, który prorokował. I na początku było to takie pozytywne, dlatego że nawet dodatkowo to, że on nikogo nie znał. Nie? Więc można było, fakt, że był jakiś problem troszeczkę językowy, on po ukraińsku mówił, trzeba było to potem, czy po rusku, trzeba było potem to ewentualnie przetłumaczyć. I jego wizyta była kilkukrotna. Drugi raz, kiedy przyjechał i zaczęli zbrownicy go zapraszać, dowiedział się już jakieś tam rzeczy mniej pozytywne. Te proroctwa automatycznie były jakieś mniej wiarygodne, jakieś, bym powiedział, słabsze. Ja byłem krótko po nawróceniu. Nie miałem swojego jakby określonego zdania na ten temat, ale jak mnie to uderzyło, kiedy dowiedziałem się, że była taka sytuacja, że nie wiem już tam, no, czy on osobiście, czy przez kogoś ściągał auto z Niemiec i coś chodziło o podrabianie tych dokumentów, jeszcze ktoś, kogoś ze zboru tam, że tak powiem, ktoś mu tam pomagał i jak wystąpiła dramatyczna sytuacja, no to wyszło, bo jeden drugiemu zaczął zarzucać, mówi, ten, który się bronił, mówi, to ty taki jesteś duchowy, a mi kazałeś tutaj, ja ci poprawiłem w tym briefie, czy tam w jakimś tam dokumencie, nie? Po prostu dla mnie to był troszkę taki dramat, nie? Bo zaraz się człowiek zastanawia, co z tym prorokiem, czy co z tymi proroctwami, nie? To wszystko jakby troszeczkę staje na głowie i nie ma człowiek takiego, nie wie nawet jak się odnieść do tego, jak się znaleźć w takiej sytuacji, no bo teraz tak, to wszystkie proroctwa są złe, czy niektóre są dobre? No w ogóle, nie? Jeżeli nie wiemy, jak mamy się odnieść do tych rzeczy, to po prostu to jest, no, rozpacz, bo to jest zamęt, nie? To jest więcej, okazuje się, że więcej z tego jest złego jak dobrego. Tylko sytuacja zawsze była trudna. Zobaczcie ten tekst, który tu przeczytałem. No to jest zamęt, tak? Ludzie potrafią, proroctwo powinno pochodzić od Boga, czyli z Bożej myśli, z Bożego natchnienia. No ale tutaj przeczytaliśmy, że 26 wers mówi: prorokujący kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca. Więc każdy z nas ma różny temperament, nie? I jedni są bardziej powściągliwi, inni bardziej wylewni. Chcę powiedzieć to, że czasami człowiek może się tak nakręcić, że jemu będzie się wydawać, zresztą w nie tak długiej mojej historii bytności tutaj już to widziałem, nie? Że człowiek mówi przesłanie do zboru, po czym go nie pamięta, za chwilę nie wie, co on mówił. No, to jest wprost, to jest z emocji. Tu nawet nie trzeba się zastanawiać wiele. I dlatego mówię, emocjonalność mamy jeszcze jakąś i może się komuś, tak jest, człowiek może się nakręcić sam, że jemu się coś tam wydaje i pod wpływem tego bierze się za jakieś działanie. To jest porażka zupełna. No nie powinno to w ogóle się w zgromadzeniu dziać, dlatego że więcej złego jak dobrego. Dobrego z tego nic nie ma, nie? To emocje, wiecie, otworzymy drzwi i nie ma emocji. To jest 5 minut. Emocje tu są złym doradcą. Poza tym tu jest jeszcze gorzej, dlatego że tutaj jest mowa o jakichś snach, no, ludzie sobie wykradają, tak? Powinien być człowiek uczciwy. I to swoje przeżycie z Bogiem, jeden do jednego. Jeżeli mówi już, to jeden do jednego. Przepraszam, jeszcze, wiecie, chcę powiedzieć, ucieka mi jedna rzecz i przy okazji ją tutaj powiem. Czasami to jest taki problem, jak ktoś składa świadectwo, jak jest świeżo nawrócony, że i mówi, gdzie był, co robił, tak? Mówi, 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 a na końcu powie, że pociągnął go Pan. No i właśnie całkowicie źle. On powinien powiedzieć i każdy go powinien poinstruować o tym, że człowieku, powiedz, działanie Boże w twoim życiu. To mnie interesuje i to jest świadectwo. Nie, że co on tam robił, nie? No pewnie, że to można dodać, tak, żeby nie wiem, jakiś tam obraz pokazać, że to było, a to jest na przykład, nie? No to jest to zrozumiałe, ale czasami człowiek tak się skupi na rzeczach w ogóle nikomu niepotrzebnych, że to nie jest świadectwo, nie? To nie jest. Dla mnie świadectwem jest to, że, bo oczywiście, że komuś odrosła ręka czy noga, ale wiecie, nie ma cudów czasami takich wizualnych, a jest przemiana serca. I nagle człowiek otwiera Biblię i on się rozkoszuje Słowem Bożym. To jest wielkie wydarzenie, mimo że na zewnątrz nic, jakichś efektów specjalnych nie ma, ale to jest coś wspaniałego, nie? I to jest Boże działanie, bo zobaczcie, tysiące, miliony ludzi i powiesz o Słowie Bożym, a on, daj mi spokój, nie mam czasu. Ja sam wiem, jak niektóre informacje kiedyś odrzucałem. Nie mówiłem, że one są złe, ale ja teraz nie mam czasu, mówiłem. I na bok, nie? I na bok. Powinniśmy odróżniać to ziarno od plewy, oddzielać je. I słowo, które ktoś wypowiada, to właśnie naszym zadaniem słuchających, to jest kolejne moje zdziwienie, że niedziela to mówimy, że dzień odpoczynku, odpoczywamy w niedzielę, nie? Ale to nie do końca jest prawda. Bo wiecie, że kiedy ktoś mówi ze Słowa Bożego, to powinniśmy skupić się i dokonać jeszcze tego wysiłku w ten dzień, że kontrolować to, co on mówi, sprawdzać, badać. No to jeżeli całkowicie włączę sobie luz, to dobrze, ja tylko popatrzę na zegar, dobrze, minęło. Nie? Można tak przeżyć niedzielę? Można. I ludzie tak tragicznie robią, nie? Że w tym momencie jest fajnie, ale tylko na chwilę, bo ja wyjdę i ja wracam do swojego świata. Nie, nic się nie stało tutaj, nic nie poszło z jednego miejsca, nic mnie nie uzupełniło, nic mi to nie da. Nie? To oszukuję sam siebie. Dlatego ta minimalna praca, jak uważne słuchanie, ono musi być. Bez tego ja nie mam wartości żadnej dodanej. Nie? Ja będę się ogrzewał tak, jakbym podszedł do ogniska. Grzeje mnie to ognisko, póki przy nim jestem. Odchodzę, zimno. Nie? I tak do drugiego ogniska podchodzę, czyli tak obrazowo mówię o społeczności. Nie? Bardzo lubiłem jeździć na zjazdy. Coś fajnie poznać nowych ludzi. Tam wszędzie fajnie było. Dla takiego człowieka, który się dopiero narodził na nowo, to jest fajne przeżycie. I kiedyś właśnie tak się zahamowałem w tym, bo mówię, wszędzie jest pięknie, nie? Ale co z tego, jak to jest tam, albo to jest tam, nie? A ja potem, spotkanie się kończy, ja jestem dalej w tym samym miejscu, nie? Coś ze mną nie tak, nie? Coś ze mną nie na właściwym miejscu po prostu stałem, nie? Lubiłem się, znaczy wiecie, nie chodzi całkowicie źle, to nie było, dlatego że to stosownie do wieku, nie? Jeżeli ktoś się narodził na nowo, to dla niego właśnie ogrzewanie się, on musi mieć takie ciepło rodzinne, nie? To on się dobrze wychowuje, takie malutkie dziecko. I nie mamy do niego wymagań, że on ma tu teraz rozumieć, co ja mówię, ani tego przerabiać, ani to gdzieś powtarzać komuś, nie? Ani to przyjmować, bo on jest malutkie dziecko. Tylko że nie może być wiecznie malutkim dzieckiem, nie? W końcu powinien wyrosnąć i funkcjonować prawidłowo. Pozwólcie, że dotknę tam kilka sobie tutaj wynotowałem miejsc, które warto by było tak tylko przekrojowo, bo oczywiście nie idzie wszystkiego, ale myślę, że temat jest nam dosyć znany, więc pozwolę sobie kilka tylko jakby fragmentów tutaj przytoczyć. Pierwsza Księga Królewska, 9 rozdział. Mowa jest w tym rozdziale o namaszczeniu na króla Jehu. Elizeusz, mąż Boży Elizeusz, wysyła jednego ze swoich sług, jednego z uczniów prorockich, tu jest napisane. I teraz przychodzi ten uczeń do króla. Może tu kilka wersów przeczytam. O, 5 wers. A gdy tam przybył, oto przybywali w tym właśnie dowódcy wojska. Druga królewska. 9 rozdział. O pierwszą powiedziałem? To jednak ktoś kontroluje. Fajnie. A gdy tam przybył, oto przybywali tam właśnie dowódcy wojsk i rzekł: mam z tobą porozmawiać, wodzu. A Jehu rzekł: z kim z nas wszystkich? A on na to: z tobą, wodzu. Stał więc, wyszedł i wszedł do gmachu. Wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: tak mówi Pan Bóg Izraela, namaściłem cię na króla nad ludem Pana, nad Izraelem. I tak dalej. Co ma zrobić? I końcówka tej sprawy. 11. A gdy Jehu wyszedł do dostojników swego pana, zapytano go, czy wszystko w porządku. Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? Zwracam uwagę na to słowo. Szaleniec. Szaleniec. A on im odpowiedział: wiecie wszak, kto to jest i co mówi. No, chciał ich zbyć. A oni na to: nieprawda. Powiedzże nam. Wtedy on rzekł: tak, a tak powiedział do mnie. Tak mówi Pan, namaściłem cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i położyli je pod niego na samych stopniach, zadeli w trąby i zawołali: Jehu jest królem. Wiecie, ta sytuacja jest jeszcze w miarę dobra, tak? Bo co prawda no, lekceważąco się wyrazili, no, szaleniec, ale kiedy usłyszeli treść, to jakby poddali się temu. Nie? Dlatego tylko chodzi mi o to sformułowanie, co ten szaleniec, nie? Zawsze były kontrowersje. Ludzie, którzy przemawiali w imieniu Bożym, to z reguły spokojnego życia tam, nie wiem, czy ktokolwiek wiódł. Mieli duże problemy. Samuel, tak myślę, czy Samuel byłby tu wyjątkiem poniekąd. Może Samuel troszeczkę by, to też odczytam fragment, tam jest inna ciekawa informacja. 1 Samuela, 3 rozdział i 19 wers. Tu jest właśnie to, co wspomniałem już wcześniej, kiedy Samuel jest oddany, kiedy Bóg chce mówić do niego, przemawia, on na początku nie wie. Później kapłan Heli go o tym informuje. Później Heli wyciąga z niego, co tak naprawdę Bóg do Samuela powiedział. I odpowiedział, i opowiedział mu Samuel, to jest 3, 18 wers 1 Samuela. I odpowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest. Niech więc czyni, co jest dobre w jego oczach. Cały osąd domu Helego i w ogóle Izraela. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. To jest dla mnie chyba najważniejsza informacja w ogóle, jeżeli chodzi o proroków. Mam takie wrażenie, że u innych było bardzo różnie i nie zawsze Bóg spełniał to, co prorok prorokował. I zobaczcie na Księgę Jonasza. Możemy ją otworzyć. Myślę, że to nam pomoże. To już nie tak szybko pójdzie w prorokach mniejszych. Tak, przed księgą Michała. Jonasz wzbrania się pójść do Niniwy i głosić upamiętanie. Myślę, że to pamiętamy. Nie będę to już czytał. I ucieka, wzmaga się. Bóg zesłał wysokie fale, sztorm. No i ci, którzy płyną z tym, na tym samym statku, zadziwieni, że jest taka nawałnica, dopatrują się, że to jest po prostu jakaś z jakiegoś, jakiejś przyczyny, że to nie jest tak od sobie, że nagle tam ta woda tak wysoko, fale te ich zalewają i doszukują się. W sumie przyznał się Jonasz, że to on ucieka, że sprzeciwia się Bogu, że nie chce wypełnić to, co Bóg od niego chce i w zasadzie on jest przyczyną tej porażki. I no dziwne słowa, ale mówi, żeby go wyrzucili za burtę. Raczej trochę był zdesperowany. Widzimy, jakby te okoliczności nam pokazują, że on był, no miał temperament, tak? Że tak był zacietrzewiony na Boga. Wiecie, chciałbym jeszcze wykorzystać jakby tą sytuację, żeby powiedzieć, że dary Ducha Świętego to nie mają idealni ludzie. Nie? Tak mi się kiedyś wydawało, że to musi być już taki święty, taki skromny człowiek, taki najlepszy, nie? Ale czytamy księgę Jonasza, ten prorok, to był kawał temperamentnego człowieka. Wbrew Bogu tutaj jakby, nie? To działanie, widzimy, połowa tego opisu to jest, jak on się sprzeciwia Bogu tak naprawdę, nie? Nawet ten finał, tutaj czwarty rozdział już, Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak iż się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach Panie, czy to nie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w ojczyźnie, dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu, wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym i cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. No gniewać się o to, że Bóg jest łaskawy i cierpliwy i żałuje, no. No i w końcu zabierz moją duszę, mówi, bo lepiej umrzeć, aniżeli żyć. Pan mówi do niego, czy słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód i zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby zobaczyć, co się będzie dziać. No i wyrósł krzew rycynowy, ale przyszedł robaczek, owad dokładnie, i zeżarł ten krzew. No podgryzł go po prostu, to uschło i ten cień zniknął. Patrzyłem, tak pierwszy raz mówię, a co to jest ten rycynowy krzak? Wyjątkowo trująca roślina. Żeby zabić człowieka, cztery nasiona jego malutkie wystarczą. Ale tu nie chodziło o to, z czego on się tam składa, nie? Tylko że wyrosło coś szybko i dawało cień. A w krajach Bliskiego Wschodu ten żar słońca to jest naprawdę dokuczliwy i kiedy ten Jonasz, ten uparty prorok chciał się przyjrzeć, to dla niego kluczowy był cień, tak? Bo stał w jednym miejscu długi czas. I się cieszył, na krótko się cieszył i myślę, że Bóg chciał jakby go pouczyć, bo tak samo szybko jak wyrósł, tak samo szybko jakby tutaj został unicestwiony. I znowu Bóg mówi, czy to słusznie się tak gniewać z powodu krzewu rycynowego, a ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, tak żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, nadto wiele bydła. W ogóle zadziwiająca postać, ale takich postaci to ja nie wziąłem wyjątku, Bileam. Nie? Pamiętamy. Prorok, który zapierał się, że będzie on tylko pójdzie pod, kiedy Balak, król Moabu, chciał go wynająć do tego, żeby przeklinał Izraela, to pamiętamy tą historię. No nie da rady. To jest, on tylko będzie błogosławił. Nie? On tylko będzie mówił, co Bóg. No ale kiedy weszły w grę pieniądze, no to już nie mógł się oprzeć. Nie? I tam zapewniał, że on tylko będzie mówił, co Pan Bóg mu powie, że nic innego. To jednak śmieszna ta sytuacja jest w ogóle, że ja nie chcę, nie? Ale idzie w tamtą stronę. Nie? On tak mocno nie chciał, ale te pieniądze po prostu takie były fajne. No i to często tak jest, że człowiek czegoś nie chce, ale jednak pokusa jest silna i jest w takiej rozterce. Łącznie z tym, że przez oślicę został upomniany, to już w ogóle dla mnie to jest taki troszkę, wiecie, kabaret, groteska, nie? Że nieme bydle juczne musiało go ostrzec przed tym aniołem, który, no kto to postawił tego anioła na jego drodze, nie? Który by go za nieposłuszeństwo mógł unicestwić. No dramatyczna sytuacja. W ogóle, kiedy czytamy ten cały opis, kiedy Bileam błogosławi Izraela, to takie wszystko wydaje się, że tak powiem, takie piękne, ale gdzie indziej jest napisane, co on zrobił, nie? On podpowiedział królowi, tutaj błogosławił, tu wygłaszał proroctwa, ale podpowiedział królowi, jak usiedlić Izraela, jak przezwyciężyć, żeby dać swoje córki im, żeby oni się łączyli w małżeństwa, żeby kulty innych bożków wchodziły i po prostu tak Bóg się pogniewa na swój lud i będą mieli problemy. No to, wiecie, kiedy to się złoży do siebie, to ręce opadają. Naprawdę. Tylko, że z tej złej informacji jest taka dobra, że nie musi człowiek być ideałem. Nie? I wiecie, mówię to specjalnie, dlatego wracam do tego pierwszego opisu, który powiedziałem, że tam prorokował człowiek jakiś z Ukrainy, a potem gdzieś tam coś przerabiał, podrabiał w dokumentach. I zobaczcie, kiedy patrzyłem na niego jak na ideał, bo prorokuje, to wszystko się wywracało, nie? To człowiek nic nie rozumie, bo taki Boży człowiek, no ale, a tam co on takiego robił? I właśnie, on jest też tylko człowiekiem. A mało tego, przeklęty, kto na człowieku polega, przez Słowo Boże mówi, to jak to połączyć ze sobą? Czy to się wyklucza? Nie wyklucza się. Bo ten człowiek na ten dar nie zasłużył. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że na dar duchowy sobie zasłużył. Co innego są dary duchowe, a co innego jest nasze poddanie się Bogu. To są jakby dwie odrębne rzeczy. To jedno, my nad tym pracujemy, a to drugie, to jest Bóg daje, komu chce, co chce. To Bóg daje. I teraz, jeżeli wielu ludzi by chciało prorokować, czy mieć wszelkie te dary, to tak naprawdę, zobaczcie, ja zrozumiałem, że jest to podobne do tego, jak wiele ludzi chce mieć pieniądze. No i na przykład biorą udział w grach jakiś tam. Wygrywają miliony. I co się dzieje? Zobaczcie, niektórzy robią jakieś zestawienia ludzi, którzy wygrali miliony. Same problemy. Sama katastrofa, nie? Nagle zaczynali kupować jakieś tam jachty, wille po miliony, czy dzisiaj milion to takie już... No ale na bogato, tak? Pojawiali się ludzie nagle, którzy czy z rodziny, czy z najbliższego otoczenia, którzy trzeba było im też coś tam dać. Tak się rozpędzili w tym wszystkim, że na końcu zostali w takich długach, że po prostu ciężko to opisać. Okazało się, że ci ludzie nie mieli podstawowego elementu. Nie umieli zarządzać tymi pieniędzmi. No bo kto ich uczył? No całe życie mieli budżet od końca miesiąca, od początku do końca, czy od końca do początku. Tak? Od wypłaty do wypłaty, niektórzy mówią. No bo większość ludzi tak żyje. Nie? I teraz człowiek, który dostał taką dużą ilość pieniędzy, to skąd on nagle ma mieć umiejętność zarządzania tymi pieniędzmi? Nie? I tragedie się dzieją. Tak samo myślę, czy podobnie jest w duchowym życiu. Gdyby tak było i Bóg by posypał darami tymi, wiecie, bez liku, się okazałoby, że byłoby tylko gorzej. Nie? Że ludzie by używali tak, jak tu czytamy. No, wyobrażacie sobie, że co oni pokazali, czy Jonasz, czy Bileam, nie? Że zrobili tak naprawdę z tego Bożego daru, oni zrobili dla siebie biznes, tak? Bileam. Zrobili Jonasz, nie czy przybliżył się do Boga, czy nie? No nie przybliżył się do Boga. Człowiek, który przekazywał Bożą wolę, nie przybliżył się do Boga. No to po prostu widzicie absurd, nie? Że to się nie klei ze sobą, że w ogóle nie o to chodzi, żeby każdy miał tyle darów, co w Koryncie, dlatego że w większości, jeżeli nie jest to połączone z moją osobistą poddawaniem się Bogu, to by mnie, zamiast by wzmocnić, to by mnie położył. Przez nieumiejętność obsługiwania tego, tak? I teraz, no dobrze, to czyli, no to co z tym proroctwem byśmy zrobili? To lepiej nie mieć w ogóle nic, to wtedy będziemy bezpieczni, by ktoś mógł powiedzieć. Nie, nie chodzi o to. Tylko, że Słowo Boże nam wskazuje, na przykład już powiedziałem, przeklęty, kto na człowieku polega. Czyli to jest wbrew pozorom bardzo ważna informacja. Bo skoro jestem tutaj na zgromadzeniu i nie mogę polegać na tym, co mówca mówi, no to ja muszę filtrować to, co mówi ktoś. Ja muszę wyciągnąć z tego tą treść dla siebie, tak? Badać, czy mówi dobrze, czy nie mówi dobrze, czy to opiera się na Słowie Bożym, czy się nie opiera, tak? Na ile naszych możliwości jest. Ja nie mówię, że mamy nieograniczone, tak? Ale myślę sobie, że bardzo duże. Nie? Jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli mamy relację z Bogiem, to uważam bardzo duże. Ale jeżeli połączymy je jeszcze w zespół, nie? I kilka osób porozmawia ze sobą, to jeszcze to wzrasta. Nie? Czyli nie jesteśmy bezbronni. Nawet jeżeli przyjdzie ktoś i głupoty będzie. Nie, przepraszam, bo to jest zawsze dobrze opakowane. Nie? Człowiek mówi o Bogu, ale tak naprawdę idzie jakby nie w tą stronę. Dlaczego? W liście do Koryntian jest bardzo mądra podpowiedź. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. No, tu w ogóle te dwa rozdziały, 12 i 14, są warte uwagi, ale chciałbym się skupić tylko na tym wątku. 14 rozdział, trzeci wers. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Kropka. Trzy rzeczy. Zbudowanie. Zbudowanie to nam się to słowo już przewija nieraz, nie? Że jeżeli ktoś mówi, nawet wspomniałem o tym na początku, to ma mówić ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu kurzącego nie dogasi, nie? Czyli jeżeli człowiek jest jakby obarczony tymi różnorakimi rzeczami, to działanie nie może go dobić, nie? Żeby się nie męczył. To działanie i my powinniśmy to osądzać. Zobaczcie, 24. Lecz jeżeli wszyscy prorokują, a wyjdzie jakiś niewierzący, to zwykły, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. Ja nie chcę powiedzieć, że tylko objawienie zrobi tą pracę. Nie. Ono jest jakby tylko jakby koroną tego. Jakby jeżeli mamy relację z Bogiem, to porozmawiamy w kilka osób i większość rzeczy po prostu wyjdzie na wierzch, nie? Które są niezgodne z Bogiem. No, chyba że są takie, które człowiek nie powie, nie? Jeżeli ktoś jest mało mówi i jest skryty, to faktycznie mogą rzeczy być tam ukryte. No ale przecież nie o to chodzi, żeby iść za Bogiem, no to jak ja będę ukrywał się, no to ciężko mi pójść za Bogiem, nie? Więc tutaj musi to być na innej zasadzie. Ale to jest bardzo ważne i to na pamięć uważam, powinniśmy znać, w jakim kierunku działa proroctwo: zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Myślę, że zawsze nam to pomoże, bo musimy to rozróżniać. W chaosie tych informacji, zobaczcie, prorok, ten podstawowy fragment to mówił o proroctwie z własnego natchnienia. Jeżeli ktoś przyjdzie, wiecie, dzisiaj nie chcę tam przekreślać wszystkiego dookoła, ale wiecie, jak słyszę jakieś szkoły proroków, na przykład jedyną rzecz, jaką widzę w tym dobrą, to jest tylko to, że człowiek coś chce. I to jest po prostu tyle chyba. Dlatego, że nie rozumie, prawdopodobnie człowiek nie rozumie, że to jest dar. Nie? Na dar, który ja nie muszę zasłużyć na dar. Jeżeli ktoś kogoś obdarowuje, to To nie dlatego, że on zasłużył, nie? Człowiek może poza tym widzieć drugiego człowieka w jakiś określony sposób, a Pan Bóg widzi wnętrze, no i on tutaj decyduje. A tutaj są ludzie, którzy mocno chcą i chcą chyba Bogu pomóc, żeby to się stało. Więc troszkę, wydaje mi się, oszukują i mówią, no mów na głos, krzycz, nie, tam różne rzeczy, może coś z tego sensownego wyjdzie. Emocje to jest zły doradca i potem się okazuje, że Bóg nikogo z niczym, z żadnym poselstwem nie wysyłał, a człowiek wychodzi i mówi poselstwo od Boga. No to potem to wszystko jest wywrócone do góry nogami. Zbór nie jest bezbronny, bo teraz ktoś powie tak, no będzie uważał, że jest prorokiem i że on mówi proroctwa. Proroctwo nigdy z woli człowieka prawdziwe nie pochodzi, tylko z woli Bożej. To jest po pierwsze. Po drugie, to mi teraz uciekło, nie chcę tego, nie mam czasu teraz szukać, ale jest napisane, że o prorokujących, że oni niech jeden po drugim prorokuje, a inni niech rozsądzają, co oni mówią. Nie? Czyli prorok nie może sobie uzurpować prawa do tego, że jest pierwszy po Bogu i on mówi i kropka, tylko on ma powiedzieć swoje, a my jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, co słuchamy i czy to akceptujemy, czy nie. W tym momencie, jeżeli on tam przeskrobał coś w dokumentach, albo pokłócił się z żoną na przykład, albo z sąsiadem się wyzwał, to nie ma wpływu na mnie. Bo jeżeli on pogubił swoją relację z Bogiem, no to będzie dla mnie po prostu chwila przerwy na to, co on mówił. Ponieważ zastanowię się nad tym, nie będę widział w tym nic, no i nic z tym nie zrobię, tak? Zostaje to po prostu w tym miejscu, w którym powstało, a ja jestem dalej bezpieczny. Nie widzę w tym ani zbudowania, ani napomnienia, ani pocieszenia. Zostawiam to, nie? Wcale nie muszę go tam kamienować, ani piętnować po prostu. Niektórzy, wydaje mi się, zapominają, że prorok to też ma własną rodzinę, ma własne życie, ma jakieś porażki, ma własną drogę. I teraz prorok właśnie może być knombrny jak Jonasz, bo ma charakterek i jeszcze nie poddał się Bogu jak należy. Może być jakiś łasy na grosz jak Bileam i po prostu no, całe życie będzie kochał te pieniądze i on musi lepszym samochodem, on musi dla niego, jak to, to dobra. Nie będę odnośników do dnia dzisiejszego robił, tak, ale niektórzy, dla niektórych jest to dziadostwo, nie? Dla niektórych jest to skromność, a niektórzy mówią, że Bóg, jeżeli ktoś jest bogaty, to znaczy, że mu Bóg błogosławi. Nie? I mamy takie po prostu różne tutaj pojęcia. Spojrzałbym jeszcze na chwileczkę Dzieje Apostolskie, jeden tylko wers, 13 rozdział, może obróćmy to. Chcę nasze spojrzenie na chwilę, żebyśmy spojrzeli na zbór w Antiochii, tu jest opisany w 13 rozdziale. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba, Symeon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk, Manaen, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saul, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Czyli z imienia To nie znaczy, że zbór się składał tylko z tych osób, tak? Ale oni jakby przewodniczyli w tym zborze. Zakładam, że byli pewnie starszymi i tutaj byli prorokami i nauczycielami. Czyli byli też jakby. Tu jest jeszcze jeden dylemat, taki, że jeżeli ktoś jest z zewnątrz i nie znam jego życia, to też jest pewien problem, nie? Że ja uważam, że lepiej, jeżeli kogoś znamy, tak? Wiem, że ten człowiek normalnie żyje, ma normalną rodzinę, tak? I nie ma tam jakichś dziwnych rzeczy, to jakby mam taką dodatkową pewność, że na pewno jest dobrze. I oni, bo zobaczcie, no, gdyby to było na dziwnych zasadach, no przecież to był post modlitwa, tak? I ktoś dostał czy słowo, czy objawienie i nagle to powiedział na głos. I ze względu na to przecież Paweł wyruszył w podróż misyjną. Dobrał sobie współpracownika, nie? Czyli poważna już sprawa, nie? Bo można zmarnować ładny szmat życia, bazując na kimś, kto nie przekazuje Bożej woli, nie? Któremu się wydaje, że on coś tam, że bo on by bardzo chciał, nie? No ale to na chcieństwie się jakby nie dzieje. I ostatnie miejsce z objawienia. Też bardzo uważam ważne tutaj. 19 rozdział i 10 wers. I upadłem mu do nóg, by oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego. Ja współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Nie? Uważam, że jest to jakby kluczowa sprawa, żeby ten głos Boży był słyszalny w Kościele. Nie? Oczywiście, że ja nie mówię, że jeżeli nie ma proroka, to już Bóg nie przemawia, nie? Bo tak nie jest, bo objawienie jest tak jak proroctwo, tak? Jeżeli Bóg do kogoś przemówi przez sen. Proroctwo nie jest mową jeden do jeden, taką na przykład jak Bóg z Mojżeszem rozmawiał. Proroctwo jest zawsze w jakiejś troszeczkę zagadce, w jakimś. No, trzeba się wysilić, żeby rozumieć to przesłanie, nie? Więc ono nam się nic nie różni ze słowami Biblii, tak, które czytamy i Bóg, myślę, że porusza nasze serca nie jeden raz. Nie jeden raz nagle stwierdziliśmy, że to jest ten fragment, który mówi do mojego życia, do konkretnej sytuacji z mojego życia, nie? I mam tą pewność, że Bóg po prostu jakby tutaj ingeruje i jest taka jego wola. Choć, no, myślę, że tych przejawów tego Bożego przemawiania, tej Bożej ingerencji jest, myślę, dużo więcej. A same czytanie Słowa Bożego, zobaczcie, czy to człowiek sobie daje tą zdolność rozumienia pism? Ci ludzie by wszystko wiedzieli, a szczególnie ci wykształceni, nie? Przecież też się w szkole coś tam o Biblii uczyłem. Pamiętam to jak dziś. Ale to jest po prostu, to jest w ogóle inny poziom tego czytania, nie? To jest innych wartości ludzie patrzą, nie? My w ogóle na coś innego spoglądamy. Bo jeżeli by to były tylko historyjki, które, no fajnie, że jak bajka, nie? Że ma jakąś tam puentę, było tak, było inaczej, zamykam, koniec, nie? Ale każdy chrześcijanin czyta inaczej, bo historyjka jest fajna, dlatego że ona nam pokazuje realia. O, na przykład to się odbyło, to jest rzeczywiście tak, gdzieś się działo, jest napisane na kartach Biblii, ale najważniejsze jest to, że tak powiem, są to duchowe realia i to wpływa dzisiaj na mnie, że ja w zasadzie patrząc na to, ja mogę być tak jak młody Samuel poinstruowany, to Bóg mówi do ciebie wtedy, tak? Wtedy tak reaguj, tak odpowiadaj. I to jest ta wartość w Słowie Bożym, nie? Że znając Słowo Boże, a poza tym tych głosów, zobaczcie, tysiące, kiedyś chyba Andrzej mówił o internecie, o tym mnóstwie, które tam można sobie odszukać. No i co teraz? I mam być bezbronny? Otwieram jakiś tam, albo samorzutnie coś tam kliknęłem, oglądam i co, mam w ogóle nie wiedzieć, czy mam do kogoś zadzwonić i się zapytać, słuchaj, to jest dobry mówca, czy dobrze on mówi, czy to jest dobra, że tak powiem, nauka, czy nie. No chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? To my musimy być w tym nurcie, w tym słowie zanurzeni. I wtedy te różne, przeróżne głosy my mamy rozsądzać, nie? I my mamy za pomocą siebie plus Słowa Bożego, trwania w Słowie Bożym, w relacji z Bogiem, mamy jakieś tam werdykty wydawać, mamy to osądzać, rozsądzać, nie? A jeszcze jak jest nas kilku, no to już w ogóle uważam bardzo dobrze, nie? Ale te pierwsze rzeczy takie, to uważam, że każdy stoi, że tak powiem, każdy ma takie zadanie, to osobiste, żeby wiedział, czym oddycha, co wciąga, jakie informacje są w porządku, a jakie nie, że ta wstępna segregacja musi się tu odbywać. Ja nie mogę wszystkim się zachwycać i otworzyć szeroką bramę i wszystko wjeżdża, nie? Bo prędzej czy później będzie jakaś katastrofa. Ja muszę być też, Łukasz chyba o tym mówił, o tych przeżuwających, pamiętam jak dziś, to bardzo fajne słowo, nie? Ja muszę to mielić, przeżuwać, muszę, ale znowu, w oparciu o co? W oparciu o Słowo Boże, nie? Że specjalnie, ja wiem, że to wiecie, ale specjalnie wam jakby zaakcentowałem dzisiaj ten werset ze Słowa Bożego, z listu do Koryntian, do czego, jaki kierunek działania ma proroctwo? Napomnienie, zbudowanie, tak? I pocieszenie. Nie dobicie, tylko pocieszenie. Myślę, że oczywiście, że nie tylko to, całość trwania naszego w Słowie Bożym, ono się będzie przekładać na to, jak my oceniamy sytuację. Nie? Że to wstępne osądzenie właśnie, bo coś dopytać, zobaczcie, nie? Coś, jak nurtują nas jakieś pytania i od czasu do czasu myślę o czymś, myślę w końcu z kim się tam podzielę, chcę jaśniejszego obrazu, ale większość rzeczy po prostu my sami, że tak powiem, od razu osądzamy, to jest dobre, to niedobre, to dobre, to niedobre, tak? Na podstawie Słowa Bożego i naszej relacji z Bogiem, naszego znania Boga. Im bardziej znam osobę Boga, tym więcej wiem w danej sytuacji, w którą stronę pójść. Nie? Co by Pan Jezus odpowiedział? Myślę, że zadawanie sobie takich pytań, jaki to ma kierunek działania, czy to kogoś podnosi, czy to kogoś dobija. Nie? Ja powiem Wam, że też takie trudne sprawy to obserwowałem na przykład, słowa mi się zgadzały, do słów nie mogłem się przyczepić. Ale patrzę na przykład, że ta osoba, ona już tu raczej nie przyjdzie. I to było dla mnie bardzo wymowne, że ja nie mówię, że mamy być tak mili, słodsi jak miód po prostu dla wszystkich, bo nie o to chodzi. Prorocy, wiecie, różnie tam było, nie? I byli, i stanowczy i czasami nieprzyjemni. Chodź na łysy. Pamiętamy tą sytuację i zginęło część tej młodzieży. Różne były sytuacje, więc Słowo Boże nawet nas przestrzega, że jeżeli wszyscy będą mówili o nas dobrze, to nie jest dobrze, nie? To nie jest dobrze. Mamy mówić jak Słowo Boże, nie? Więc czasami Słowo Boże coś potępia, od czegoś się dystansuje i musimy po prostu być właśnie po tej stronie zawsze, nie? I dlatego właśnie warto zabiegać o to, zabiegać o dary duchowe, ale to nie jest konik, nie? Tak jak widzę, że niektórzy są bardzo, jakby ich kierunek jest, żeby za wszelką cenę, czy obce języki, czy proroctwa, czy jakieś tam uzdrawianie było, no to zobaczcie, no jest pomazanie na przykład, nie? No ale pomazania się nie stosuje, bo najlepszy by był dar uzdrawiania. Nie? I od razu widać krnąbrność Jonasza, nie? Ja to widzę tak i tak, i najlepiej jakby Pan Bóg to tak zrobił, jak ja tu chcę. Nie? Od razu widać po prostu ten charakterek. Nie? Tylko dlatego właśnie mówię, nie jest to najważniejsze. Ja nie mówię, że są nieważne, są bardzo ważne. To jest wszystko ważne. Tylko że ja muszę to utrzymać. Nie? Ja muszę, moja relacja z Bogiem musi być taka, że czymkolwiek będę posługiwał, to żebym dalej był w tym miejscu. Tak? Żebym po prostu nie poszybował gdzieś, gdzie nie powinienem. Nie? Żeby mój osobisty rozwój po prostu był prawidłowy. Nie? Żebym nagle nie był ważniejszy od ważnych. Różne są, że tak powiem, szatan, ja myślę, tak jak jest zresztą w Słowie Bożym napisane, będzie chciał zwieść o ile można i wybranych, nie? Że nawet jeżeli ktoś jest po właściwej stronie i żyje z Bogiem, to zobaczcie, że nie, takie, ma takie odciągnięcia często, nie? Myślę, że sami to odczuwamy, że takie, a szczególnie gdzie są jakieś słabości, to nie łatwo gdzieś tam odjechać w bok. Jeżeli te przykłady, które tu dałem, nie? Ktoś lubi pieniążki, nie? Prędzej czy później zdarzy się sytuacja, że to pieniążki tak naprawdę będą na górze, a reszta na dole. Nie? Czy ktoś po prostu chce, żeby świat wokół niego się kręcił? Sami widzieliście tutaj, nie, że garaże były tak ważne, przepraszam, tak dosadnie już dojadę, że to był absurd. Kiedy czytamy Słowo Boże, Paweł mówi, umiem obfitować, umiem też cierpieć niedostatek. No, coś się wyklucza, jedno z dwóch się wyklucza. Któraś postawa jest fatalną postawą, nie? Ja nie mówię, że człowiek, który jest w doświadczeniu, że ma nie poprosić o modlitwę czy o jakieś wsparcie, nie? Przecież ja o tym nie mówię. Tylko jeżeli zafiksuję się i będę jakby na tym wieku dziecięcym i będę to tylko mielił, to w końcu dla mnie to jest droga ślepa, droga, która nie jest drogą Bożą. Nie? Może ktoś mówić słówka z Biblii, może czasami mieć w czymś rację, ale ona jest ślepą uliczką. Tak naprawdę to Bogiem jest moje ja. Nie? A tak, to jest ślepa uliczka. Bóg ma być na numer jeden. On ma kierować moim życiem. To jak ja go słucham, jeżeli zafiksuję się w jakimś temacie i będę się upierał, nie, moje ma być na wierzchu, tak jak Jonasz. Nie, to Niniwa to jest śmiertelne zagrożenie, przecież była Niniwijczycy dla Izraela. To jest zły wybór, żeby im darować, to jest Panie Boże, Ty się na pewno mylisz. Tak można by to rozwinąć, nie? Nie jest to dobry kierunek i życzę wszystkim, żeby nasza droga za Bogiem była najmniej bolesna, chociaż wiele ucisków musimy przejść, tak? Znamy Słowo Boże, możemy sobie czegoś życzyć, ale jednak droga Boża ma swoje zasady i swoje prawidła i wiemy, że tylko, że Pan Bóg nie nałoży ciężaru większego, aniżeli byśmy mogli znieść. Nie? I to jest, myślę, że raczej takie obietnice cieszą, bo wchodzimy w takie momenty, kiedy po prostu mówimy, nie możemy tego unieść. Nie? I prędzej czy później, 10 lat jest pięknie, ale w 11, albo 20, albo 30 jest pięknie, co z tego, nie? Całe życie się liczy, cały ten bieg i my nie wiemy, co, kiedy nas może spotkać, ale upewniamy się, w czyichś rękach jesteśmy, nie? Że tak naprawdę nikt nas nie może wyrwać z Bożych rąk. I to jest piękne. Ja sobie do tego dodałem, wiecie, nikt poza nami. My możemy to zepsuć, nie? Ale jeżeli my nie będziemy chcieli tego zepsuć, to Pan Bóg na pewno dochowa wierności i przebrniemy jakby ten etap tego oczyszczania, tego próbowania i oby to, co przynosimy dla Boga, było nawet nie 30%, ale i 100%, żeby nawet w malutkim, nie? Bo przecież nie chodzi o to, czy mam 5 darów, tak jak tych talentów jest ta przypowieść, myślę, po to, że tylko ile my tym jednym talentem obróciliśmy, ile napracowaliśmy się, że tak powiem, ile uzyskaliśmy tym jednym talentem. Bóg nie rozliczy, tam nigdzie nie ma takiego opisu, że jesteśmy odpowiedzialni, czy mamy te 10 talentów, bo jest napisane, że to gospodarz, tak? Ten bogaty ofiarował, no i on oczekiwał tej pracy, ale obojętnie, czy to były 3, czy 10, czy tam ile, obojętnie ile, nie? Niech Bóg nam wszystkim dopomoże, żebyśmy obracali tym, co Boże, jak najlepiej potrafimy, nie? Żeby po prostu być znalezieni jako ci, którzy pilnują Słowa Bożego. Amen.